Nowe szaty cesarza. Przed wielu laty żył sobie pewien cesarz, który tak bardzo lubił się stroić, że wszystkie pieniądze wydawał na coraz to nowe, wspaniałe szaty. Nie dbał o swoich żołnierzy, nie zależało mu na teatrze ani na zabawach, pragnął tylko pokazywać się ludziom w nowych strojach. Na każdą godzinę dnia miał inne ubranie i tak jak zwykło się mówić o innych władcach, cesarz jest na naradzie, o nim mówiono, cesarz jest w garderobie. W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło. Codziennie przyjeżdżało wielu obcych ludzi. Pewnego dnia przybyło tam dwóch oszustów, którzy podali się za tkaczy i powiedzieli, że umieją tkać najpiękniejsze szaty, jakie można sobie wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale szaty uszyte z tej tkaniny posiadały cudowną własność. Były niewidzialne dla wszystkich ludzi, którzy albo źle wypełniali powinności swego urzędu, albo byli zupełnie głupi. Cóż to za wspaniałe szaty, pomyślał cesarz. Gdybym je miał na sobie, mógłbym się przekonać, kto nie nadaje się do swej pracy i umiałbym odróżnić mądrych od głupich. Muszę mieć te szaty jak najprędzej. I dał obu oszustom dużo pieniędzy z góry, aby mogli rozpocząć pracę. Oszuści ustawili warsztaty tkackie i udali, że pracują, ale nie mieli nic na warsztatach. Zażądali od razu najdroższych jedwabi i najwspanialszego złota. Chowali je do własnej kieszeni, a siedzieli przy pustych warsztatach często do późnej nocy. Chciałbym jednak wiedzieć, jak daleko postąpiła robota, pomyślał cesarz, ale zrobiło mu się nieswojo na myśl, że człowiek głupi albo niezdatny na swój urząd, który piastuje, nie zobaczy tych szat. Usiłował wprawdzie uspokoić samego siebie, że jego to nie dotyczy, ale na wszelki wypadek postanowił jednak posłać kogoś, aby dowiedzieć się, jak sprawy stoją. Wszyscy ludzie w mieście wiedzieli, jaką cudowną własność miały mieć te szaty i wszyscy pragnęli dowiedzieć się, czy ich sąsiad nie okaże się głupi albo zły. Poślę do tkaczy mojego starego, poczciwego ministra, pomyślał cesarz. Ten będzie mógł najlepiej ocenić ich pracę, bo jest bardzo mądry i nikt lepiej niż on nie sprawuje swego urzędu. I oto stary, poczciwy minister poszedł do sali, gdzie siedzieli dwaj oszuści przy pustych warsztatach tkackich i udawali, że pracują. Boże, miej mnie w swej opiece, pomyślał stary minister i otworzył szeroko oczy. Ależ ja nic nie widzę. Lecz głośno nie przyznał się do tego. Obaj oszuści poprosili go, aby łaskawie zbliżył się do nich i pytali, czy podoba mu się wzór i barwa. Wskazywali przy tym na puste warsztaty i biedny stary minister otwierał w dalszym ciągu oczy, ale nie mógł nic dojrzeć, bo przecież nic na warsztatach nie było. Wielki Boże, pomyślał, czyżbym był głupi? Nie spodziewałem się tego i nikt nie powinien o tym wiedzieć. Czyżbym był niezdolny do sprawowania swego urzędu? Nie, nie mogę nikomu powiedzieć, że nie widziałem tkaniny. No i co? Nic pan nie mówi, zapytał jeden z tkaczy. O, to jest zachwycające, piękne, powiedział stary minister, patrząc przez okulary. Co za wzór, jakie kolory. Tak, powiem cesarzowi, że mi się tkanina niezwykle podoba. To nas cieszy, oświadczyli tkacze i wymienili nazwę barwy, tkaniny oraz objaśnili rysunek wzorów. Stary minister słuchał pilnie, aby móc dokładnie powtórzyć wszystko cesarzowi, co też uczynił. Oszuści zażądali więcej pieniędzy i nowego zapasu jedwabiu i złota, potrzebnych jakoby do dalszej roboty, ale znowu wszystko schowali do kieszeni i chociaż na warsztatach tkackich nie było ani jednej nitki, siedzieli jak przedtem, udając, że są bardzo zajęci. Cesarz wkrótce potem posłał innego uczciwego urzędnika, aby zobaczył, jak postępuje praca tkaczy i czy szaty będą już wkrótce skończone. Spotkało go to samo, co ministra. Patrzył i patrzył, ale ponieważ nic nie było na warsztatach, nic nie mógł zobaczyć. Czyż to nie cudowna tkanina? Zapytali obaj oszuści, pokazując ruchem ręki wspaniały wzór, którego wcale nie było. Głupi nie jestem, pomyślał człowiek, a więc chyba nie nadaje się na moje świetne stanowisko. Byłoby to dość dziwne, ale nie trzeba tego po sobie pokazać. Pochwalił tkaninę, której nie widział, i zapewnił oszustów, że barwy i wzór bardzo mu się podobają. Tak, to bardzo piękne, oznajmił cesarzowi. Wszyscy ludzie w mieście mówili o wspaniałych tkaninach. Wreszcie cesarz zapragnął sam zobaczyć materię na warsztacie. Wybrał się więc z całą gromadą oddanych mu ludzi, wśród których znajdowali się także tamci dwaj urzędnicy, i zastał sprytnych oszustów pracujących jak najgorliwiej, lecz bez czułenek i nici. Czyż to nie wspaniałe? Powiedzieli dwaj dostojni urzędnicy. Niech jego cesarska mość spojrzy, co za wzór, co za barwy. I pokazali mu puste warsztaty, gdyż myśleli, że wszyscy prócz nich widzą tkaninę. Cóż to? Pomyślał cesarz. Nic nie widzę. To straszne. Czyżbym był głupi? Czyż nie zasługuję na to, by być cesarzem? To by było najstraszniejsze, co mi się mogło przytrafić. O tak, tkanina ta jest bardzo piękna, oświadczył głośno. I zyskuje moje najwyższe uznanie. Kiwnął z zadowoleniem głową i zaczął oglądać pusty warsztat, bo nie chciał powiedzieć, że nic nie widzi. Cały orszak, który otaczał cesarza, patrzył i patrzył, ale także nic nie widział. Wszyscy jednak mówili tak jak cesarz. Tak, to jest bardzo piękne. I radzili monarsze, aby szaty z tego nowego, wspaniałego materiału włożył po raz pierwszy na wielką procesję, która miała się wkrótce odbyć. Magnifique, excellent, powtarzał jeden za drugim i wszyscy byli niezwykle zadowoleni. Cesarz ofiarował każdemu z oszustów krzyż do noszenia w butonierce i nadał każdemu tytuł cesarskiego nadwornego tkacza. Przez całą noc poprzedzającą procesję oszuści nie spali i szyli szaty przy 16 świecach. Wszyscy widzieli, jak się śpieszyli, aby wykończyć nowe szaty cesarza. Wykonywali takie ruchy, jakby zdejmowali szaty z warsztatu. Cięli wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami bez nitki i w końcu powiedzieli: szaty są gotowe. Cesarz przyszedł do nich z najdostojniejszymi dworzanami, a dwaj oszuści, podtrzymując rękami nieistniejącą materię, mówili: oto pantalony, oto frak, oto płaszcz. Wszystko jest takie lekkie, że wcale się tego na ciele nie czuje, ale na tym polega cała zaleta sukien. Istotnie, mówili dworzanie, ale nie mogli nic zobaczyć, bo przecież nic nie było. Może jego cesarska mość raczy łaskawie zdjąć ubranie, powiedzieli oszuści. Przymierzymy tu, przed tym wielkim lustrem, nowe szaty. Cesarz zdjął ubranie, a oszuści udawali, że kładą mu różne części uszytych szat, obciągając, a potem rozpościerając coś na podłodze, a miał to być tren. Cesarz zaś wracał przed lustrem. Boże, jak dobrze leży, jakie to stroje, mówili wszyscy razem. Jaki wzór, jakie barwy, to wspaniały strój. Baldachim, który mają nieść podczas procesji nad jego cesarską mością, czeka przed domem, oznajmił mistrz ceremonii. Dobrze, jestem gotów, powiedział cesarz. Czy dobrze leży? I okręcił się jeszcze raz przed lustrem, żeby się wydawało, że ogląda wspaniały strój. Dworzanie, którzy mieli nieść tren, schylili się do ziemi, jakby coś podnosili, a potem szli i udawali, że coś niosą w powietrzu, nie chcąc okazać, że nic nie widzą. I oto kroczył cesarz w procesji pod wspaniałym baldachimem, a wszyscy ludzie na ulicy i w oknach mówili: Boże, jakie piękne są te nowe szaty cesarza, jaki wspaniały tren, jak świetnie leży. Nikt nie chciał okazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się, że źle sprawuje swój urząd albo że jest głupi. Nigdy szaty cesarza nie podobały się wszystkim, tak jak te właśnie. Spójrzcie, król nic nie ma na sobie, zawołało nagle małe dziecko. Słuchajcie głosu niewinnego dziecka, powiedział wtedy jego ojciec. I w tłumie jeden zaczął szeptem powtarzać drugiemu to, co zawołało dziecko. Król nic nie ma na sobie, małe dziecko powiedziało, że nic nie ma. On nic nie ma na sobie, zawołał w końcu cały lud. Cesarz zmieszał się, bo wydawało mu się, że jego poddani mają słuszność. Ale pomyślał sobie, procesja musi się odbyć do końca. I wyprostował się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren, którego wcale nie było.